Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Dzisiaj chciałbym po raz piąty poruszyć temat uzdrowienia Bożego. I kiedy tak mówimy o tym uzdrowieniu, to ja tak naprawdę mam takie przekonanie wewnętrzne, że mówimy sobie też o innych sprawach gdzieś po drodze. I nie każdy z nas, dzięki Bogu, jest tutaj chory. I nie każdy z nas będzie się zmagał w całym swoim życiu z chorobą. Ale każdy z nas może mieć taki oręż, takie narzędzie w swoim ręku, aby mieć tą pewność i świadomość, że w imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa możemy modlić się o chorych. Bo być może nie ty, tego tobie nie życzę i chciałbym, żeby ciebie nigdy nic złego nie spotkało i niech tak się stanie, ale być może ktoś z twojej rodziny, być może ktoś z twoich znajomych będzie potrzebował twojego słowa, które dziś Duch Święty będzie do ciebie kierował. Może mnie w tym użyje, a może po prostu stanie się to jeszcze inaczej. Abyś miał tą świadomość i to przekonanie, że Bóg chce uzdrawiać, że Bóg, że Chrystus jest ciągle tym samym Chrystusem, którego symbolicznie będziemy świętować śmierć, zmartwychwstanie już za tydzień. Przez ten cały wielki tydzień będziemy o tym mówić, o tym wspominać. I dzisiaj piąta część. I chciałbym, tak jak w dobrych serialach, wrócić na chwilę w poprzednim odcinku, w którym mówiliśmy o tym, o wierze, która przyjmuje. I dziś będziemy mówić o wierze, która bierze. I to będzie dzisiejszy temat. Natomiast ja wrócę do tego fragmentu, który tak naprawdę przyświeca, powiedzmy, wszystkim moim wypowiedziom. To jest drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 7 werset. I przeczytam te trzy tłumaczenia. Nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne. Mówi jedno tłumaczenie. Inne tłumaczenie mówi tego rozdziału, tego fragmentu, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. I to tłumaczenie mi się podoba najbardziej. Ono ma w sobie pewną dynamikę, ono ma w sobie jakiś czas, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Lubię to słowo pielgrzymujemy, ponieważ wyobrażam sobie wtedy, że faktycznie nasze życie tutaj na ziemi jest swego rodzaju pielgrzymowaniem, jest swego rodzaju przejściem jakiejś drogi, którą Pan Jezus dla nas tutaj zaplanował. I trzecie tłumaczenie. Idziemy więc przez życie kierując się wiarą, a nie tym, co widzimy. I to też jest bardzo istotne tłumaczenie, które nam mówi, że będziemy się kierować nie tym, co widzimy, nie tym, co czujemy, nie tym, co dotyka nasze zmysły. I dziś o tych pięciu zmysłach między innymi też będę mówić i o tym szóstym zmyśle, czyli wierze, bo Pan Bóg i Boże Słowo mówi nam o tym, abyśmy się paradoksalnie wpatrywali w to, co niewidzialne, ale o tym za kilkanaście minut. A więc idziemy przez życie kierując się wiarą, a nie tym, co widzimy. I trzy tygodnie temu mówiłem o pięciu scenach takiego dramatu z życia Abrama i Saraj, którzy później nazywali się Abrahamem i Sarą. I było to zatytułowane to słowo wiarą, która przyjmuje. A więc te sceny to było powołanie Abrama, przymierze z Abramem, znak przymierza, zapowiedź narodzin Izaaka i scena finałowa, w której czytaliśmy Księgę Rodzaju, 21 rozdział, wersety od 1 do 3, prawdopodobnie one będą wyświetlone, gdzie jest napisane tak. Pan nawiedził też Sarę, tak jak zapowiedział, i spełnił wobec niej to, co przyobiecał. Sara poczęła i gdy Abraham był już stary, urodziła mu syna. Stało się to w oznaczonym przez Boga czasie. Abraham nadał temu synowi imię Izaak, którego urodziła mu Sara. I tak mniej więcej, troszkę sparafrazowałem, jest mowa w tym fragmencie. I na dobrą sprawę to, co zapowiedział Pan Bóg Abrahamowi, zapowiedział mu, że będzie ojcem wielkiego narodu, a nawet wielu narodów. I to jest niesamowite, bo żeby to się musiało wydarzyć, musiał narodzić się Izaak. I gdzieś w tej całej historii my bardzo często, tak na pierwszy rzut oka, czytamy, że jest to historia małżeństwa, które nie może mieć dzieci, ale w końcu ten Izaak się rodzi. I kilka wniosków, które z tej historii wynikały, takich bardzo, bardzo oględnie rzecz ujmując, wspominając to, co miałem okazję mówić trzy tygodnie temu. Od obietnicy do realizacji minęło ćwierć wieku, 25 lat. Od obietnicy do realizacji minęło 25 lat. I Biblia mówi, że stało się to w oznaczonym przez Boga czasie. W swoim czasie i swoim sposobem Bóg zawsze dotrzymuje danego słowa i spełnia swoje obietnice. I powiem to jeszcze raz. Stało się to oznaczonym przez Boga czasie i swoim sposobem Bóg zawsze dotrzymuje danego słowa i spełnia swoje obietnice. I ja powiedziałem wam te 3 tygodnie temu, albo może będę mówił ostatni raz temu, o tym, że czasami wydaje nam się, że ten czas tutaj nasz na ziemi już w jakimś stopniu się skończył. Ja nie mówię, że już się żegnamy i chcemy już umierać, choć i takie myśli być może krążą gdzieś czasami po naszych głowach. Ale mówię o tym, że czasami może myślimy, że ach, Bóg już z tym nic nie zrobi. Z tą rzeczą już Bóg nic nie zrobi. Z tą relacją Bóg już nic nie zrobi. Z tym niedostatkiem Bóg już nic nie zrobi. Z tą chorobą już Bóg nic nie zrobi. Z tymi powikłaniami Bóg już nic nie zrobi. A czemu miałby nie zrobić? Patrz na życie nie przez pryzmat tego, co widzisz, ale przez pryzmat wiary, którą możesz, każdy problem przykryć możesz wiarą i spojrzeć na to w zupełnie odmienny sposób. I kiedy odkrywaliśmy kolejne sceny, to czytaliśmy o wielkich wątpliwościach i w życiu Abrahama, i w życiu Saraj, później nazwanej Sarą. My pamiętamy, że Sara się zaśmiała, ale i Abram się zaśmiał. Czytaliśmy o tym. I mnóstwo fragmentów z tej historii wskazuje nam na tym, że jakiś rodzaj emocjonalnej walki na pewno tam był. I nie bójmy się tego, bo ja chciałbym przed wami bardzo szczerze powiedzieć, że jestem człowiekiem dość mocno emocjonalnym, o wysokiej wrażliwości i jest to bardziej moim przekleństwem niż moim błogosławieństwem. Bo oczywiście fajnie jest być osobą empatyczną, osobą odczuwającą i będącą emocjonalnie, powiedzmy to eufemistycznie, rozwiniętą, ale ma to też swoją ciemną stronę, ma to też swoją gorszą stronę i ci, którzy znają mnie bliżej, może tą cechę też znają, ale to jest jakby mniejsze o to, kim ja jestem. Po prostu jako ludzie mamy, i to jest zupełnie normalne, mamy pewne emocje i kiedy widzimy, że coś się dzieje źle, po prostu nas to dotyka. Zwyczajnie nas to dotyka. Nie bójmy się tego, ale stawiajmy Boże Słowo i to, co mówi Biblia na temat każdego problemu. Otaczajmy każdy problem wiarą i Bożym spojrzeniem na to. Kolejną rzeczą jest to, że Izaak się narodził i to się mogło wydawać ulgą, bo tak jak już wspomniałem, my często czytamy tę historię jako historię pary, która nie może mieć dziecka, Izaak się rodzi, ale to nie było wszystko, bo w Bożej obietnicy było wiele narodów. Ale to później się stało i Biblia mówi, że Bóg jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg jest Bogiem wielu pokoleń, Bóg jest Bogiem wielu narodów i dzięki Bogu my również staliśmy się częścią Bożego narodu wybranego. Jeśli tylko uwierzyłeś swoim sercu Panu Jezusowi, że On zmarł za nasze grzechy, że zmarł za twoje grzechy, jeśli pokutujesz za to, przepraszasz Chrystusa, to masz dostęp do zbawienia, masz dostęp do domu Ojca, masz dostęp do życia wiecznego i masz dostęp do wszelkiego błogosławieństwa, jakie płynie z krzyża. I kilka wniosków, ja je pokrótce przeczytam. Wiara Abrahama nie opierała się na niczym widzialnym, lecz na Bożym Słowie, które zmienia nas od wewnątrz. Wiara Abrahama nie opierała się na tym, co widział, ale na tym, co Bóg do niego przemówił. Narodziny Izaaka zostały wypróbowane. Myśmy się nie skupiali na tym fragmencie, ja tylko wspomniałem i dzisiaj również tylko wspomnę, że doszło Abrahama słowo, aby Izaaka złożył w ofierze. To jest kompletnie nienormalne, kompletnie nielogiczne, ale narodziny Izaaka zostały wypróbowane. Oczywiście nic takiego się nie wydarzyło. Bóg zaopatrzył Abrahama w inne zwierzę, które oddał w ofierze. Nie będziemy dotykać, nie będziemy rozwijać tego tematu dzisiaj. Pan Bóg dotrzymuje swojej obietnicy. Minęło 25 lat, ale w swoim czasie Bóg dotrzymał swojej obietnicy. I to, co działo się po drodze, to, co dzieje się w naszym życiu na co dzień. Wiecie, nie wiem jak ty, ale ja niekoniecznie chciałbym, abyśmy wszyscy dzisiaj oglądali wszystkie sceny z mojego życia z tego tygodnia. Byłoby to mało komfortowe dla mnie, być może nawet dla ciebie, ale gdybyśmy puścili film z twojego życia, to również nie byłoby to ani dla ciebie, ani być może dla innych komfortowe. Bo to, co dzieje się po drodze, to, co dzieje się w naszym życiu, to jest nienormalne, ale zarazem normalne. Rodzi napięcia, rodzi wątpliwości, skłania do popełniania błędów. Abraham z Sarą też czytaliśmy o tych błędach. Wiemy o tym, że swego rodzaju błędem, jakkolwiek to drastycznie brzmi, więc weźmy to w głęboki cudzysłów, były narodziny Ismaela. Ale co obiecuje Bóg? I sięgnęliśmy do trenów, które w 3 rozdziale, w 25 wersecie mówią: Pan jest dobry dla tego, kto w Nim pokłada nadzieję, dla duszy, która Go szuka. I szukanie Boga to proces modlitwy, to proces czytania Bożego Słowa, to proces karmienia naszego ducha. To proces, w którym my uciszamy wszystko to, co widzimy, wszelkie nasze emocje, które są tak ludzkie, tak normalne. I pokrzepiamy naszą duszę, wzmacniamy nasze ciało. I w Nowym Testamencie my czytamy taki opis Abrahama, i ja tak pokrótce tylko wam to przytoczę, że Abraham nie zwątpił w niewierze w obietnicę Boga, przeciwnie, wzmocniony wiarą, oddał chwałę Bogu, był przy tym przekonany, że to, co Bóg obiecał, ma moc również spełnić. Były w jego życiu emocje, popełniał błędy, ale gdzieś ta wiara w życiu Abrahama cały czas była. I chciałbym wam powiedzieć, że pozwólcie, że czasami będę mówił o swoim życiu tylko i wyłącznie po to, abyście być może utożsamili się ze mną jako normalnym człowiekiem, który prawdopodobnie więcej ma sobie jako ja sam do zarzucenia niż do chwalenia się, bo naprawdę nie mam jakiegoś poczucia, że jestem kimś wyjątkowym. W Bożych oczach jestem wyjątkowym, ale wiecie, mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię. Uważam, że to jest absolutnie normalne i w moim życiu, kiedy zacząłem mierzyć się z chorobą, która to wszystko nastąpiło w 2017 roku i tak jak wspomniałem, to że może powiem tak. Ja od jakiegoś czasu przestałem myśleć o sobie jako o chorej osobie. I to jest niezwykłe Boże błogosławieństwo. Natomiast chciałbym wam powiedzieć, że kiedy cierpisz na coś przewlekle, kiedy tego nie widać z zewnątrz, kiedy ludzie mogą zadawać sobie pytania, o co tak naprawdę chodzi, a moje problemy związane są z moim układem pokarmowym, to po prostu ciebie to męczy. To po prostu najzwyczajniej w świecie możesz odbijać się od skrajnie emocjonalnych wersji siebie w depresji, może nie w depresji, ale w stanie depresyjnym, w jakiejś euforii i tak dalej, więc to jest absolutnie normalne, że nasze emocje czasami próbują przejąć kontrolę nad naszym życiem. Ale to, co Abraham mówi, a właściwie o czym mówi Nowy Testament na temat Abrahama, to mówi, że wzmocniony wiarą oddał chwałę Bogu i był przy tym przekonany, że to, co Bóg obiecał, ma również moc spełnić. I to, co chciałem powiedzieć, to, że we mnie były różne emocje, były różne słowa wypowiadane często na głos, często w krzyku, często w bólu, często w jakimś rodzaju... Ciężko nawet to powiedzieć, z jakiegoś rodzaju wyrzutu. Natomiast tak naprawdę cały czas w moim sercu dzięki Panu Jezusowi tli, a czasami jest już rozpalona wiara w to, że przyjdzie czas i w swoim czasie Bóg wszystko sprawi, że będzie dobrze. I to, czym chciałbym dzisiaj ciebie zachęcić, to, że my pielgrzymujemy, że jesteśmy w jakiejś drodze. I nie patrz przez życie, przez pryzmat ostatniego tygodnia, bo rok ma 52 tygodnie. Bo rok ma 365 dni, w tym roku ma wyjątkowo 366. Dostaliśmy jeden dzień w gratisie po to, aby popełnić jeden błąd więcej albo żeby zatopić się o jeden dzień dłużej w Bożej obecności. I to jest niesamowite, bo Bóg naprawdę ciągle chce działać w twoim życiu i działać przez twoje życie. I podzieliłem się na koniec z dwoma myślami, że oprócz Bożego Słowa nie ma żadnego innego równie dobrego powodu, by wierzyć. Oprócz Biblii nie ma naprawdę innego powodu, żeby wierzyć w to, co Bóg robi. Bo ja mogę się nakarmić świadectwem, że ktoś został uzdrowiony. To pobudzi moje emocje, to pobudzi moją wiarę. Ale ja równie dobrze mogę się nakarmić świadectwem tym, że ktoś nie został uzdrowiony i mi opowie o swoich wyrzutach, o swoich problemach, o swojej depresji, o swoim rozczarowaniu. Ja wam mówiłem ostatnio, że mój doktorat, on jest w cudzysłowie głębokim, w cudzysłowie, ja nie mam tytułu doktora, ale mam napisany doktorat z wszelkich złych myśli związanych z przewlekłym chorowaniem. Odłożyłem go na półkę i niech on tam naprawdę leży zakurzony, a może pewnego dnia ktoś go po prostu zwinie, skradnie i jego już tam nie będzie. Ale o książkach i o działaniu anielskim to może kiedyś indziej wam opowiem, bo też mam ciekawą historię. Pozostawię was w dużym napięciu. Boże Słowo na temat uzdrowienia jest równie jasne i zrozumiałe jak Abrahama dana, jak obietnica dana Abrahamowi. I między innymi 53 rozdział, zawsze popełniam ten błąd i chcę powiedzieć Ewangelii Izajasza, oczywiście mam na myśli Księgę Izajasza, mówi o tym, że w jego ranach jest nasze uzdrowienie. I Bóg i Chrystus chodząc po ziemi nikomu nie odmówił uzdrowienia. A w Ewangelii Marka czytamy tak. Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, o co się modlicie i prosicie, a spełni się wam. I dzisiaj dotkniemy tego fragmentu. I dzisiaj dotkniemy kwestii wiary. I jaki to jest trudny fragment. I jak źle, że on jest zamieszczony w Biblii. I jak ciężko jest nam w niego uwierzyć. I jak wielki logiczny problem ja z nim mam. I jak wielki problem mam z nim tak naprawdę całe moje życie, odkąd go czytam. I jak wielki problem miałem z nim wczoraj, przedwczoraj, jak wielki problem mam z nim, kiedy stoję dzisiaj przed wami, dzisiaj i kiedy go wypowiadam na głos. Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, o co się modlicie i prosicie, a spełni się wam. I Przytaczałem też 3 tygodnie temu pewną historię śmierci Łazarza. Nie będziemy wchodzić w całą tą otoczkę. Łazarz umiera i Chrystus po kilku dniach przychodzi i modli się o wskrzeszenie Łazarza. I w Ewangelii Jana mamy napisane tak, w 11 rozdziale. Usunęli więc kamień, Jezus natomiast wzniósł oczy w górę i powiedział: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz. I to, co się później dzieje, jest napisane, ale powiedziałem to ze względu na toczących się wokół mnie ludzi. Chcę, by uwierzyli, że Ty mnie posłałeś i tak dalej, i tak dalej. Ten umarły wstał. Łazarz zmartwychwstał. Ale kiedy łączymy te dwa fragmenty, to wiemy, że Chrystus, mówiąc to, co mówił w Ewangelii Marka, dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, co się modlicie i prosicie, a spełni się wam, to on naprawdę wiedział, o czym mówi. Bo mówi tak: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś, ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz. I człowiek, który zmarł, zmartwychwstał. A więc dziś chciałbym mówić o wierze, która bierze. W języku polskim się to tak tutaj, widzicie, ciekawie rymuje. Więc jeszcze raz, Ewangelia Marka, 11 rozdział, 24 werset mówi tak. Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, o co się modlicie i prosicie, a spełni się wam. I inne tłumaczenie Biblii Warszawskiej mówi tak. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Nie wiem, czy to się za chwilkę wyświetli, prawdopodobnie tak. Nie wiem, czy na jednym slajdzie byłoby idealnie, ale jeśli nie, to zapamiętajcie to słowo otrzymaliście. Ja wiem, że to nie jest tak łatwo, żeby to wrócić, ale jeżeli możemy wrócić, o. Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymaliście. Skupmy się na dwóch słowach. Wierzcie, że otrzymaliście. I w drugim tłumaczeniu, które za chwilę się wyświetli.
Nie dostałem drugiego, to jedno tłumaczenie.
Okej. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie. W jednym tłumaczeniu jest napisane, że wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, a w innym tłumaczeniu Bożego Słowa jest napisane tylko wierzcie, że otrzymacie. Więc mamy słowo otrzymaliśmy i mamy słowo otrzymacie. Jedno słowo dotyczy w naszym języku czasu przeszłego, drugie dotyczy czasu przyszłego. Bądź tu mądry, człowieku. Bądź tu mądry. O co chodzi w Bożym Słowie? Całe szczęście i jedno i drugie słowo jest poparte słowem wiara, jest poparte słowem wierzcie. I tak na dobrą sprawę, kiedy przeczytasz i przeanalizujesz ten fragment, to nie ma w tym absolutnie żadnego problemu, bo w tym przypadku zarówno czas przeszły, jak i czas przyszły w ogóle nie kłócą się ze sobą i oddają dokładnie ten sam sens. To, co zrobił Chrystus na krzyżu, to, kim Chrystus jest w Bożym planie dla nas i to, kim jest ofiara Chrystusa dla nas, daje nam możliwość zbawienia i daje nam możliwość wszelkiego błogosławieństwa, w tym modlitwy o chorych, ponieważ Chrystus nikomu nie odmówił uzdrowienia, a sam dał nam jasny przykład, abyśmy kładli na siebie ręce, modlili się o chorych, a ci będą uzdrowieni. I to jest niesamowite. Więc pierwszy punkt dzisiaj, Jezus mówi, kto wierzy, ten ma. I 3 fragmenty, które mówią, że kto wierzy, ten ma. Po pierwsze, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. To mówi sam Chrystus o sobie. Kto natomiast odmawia Synowi posłuszeństwa, nie zazna życia, lecz ciąży na nim Boży gniew. Kto wierzy w Syna, kto wierzy, ten ma. Ręczę i zapewniam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale przyszedł ze śmierci do życia. I ostatnie, ręczę i zapewniam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Chrystus mówi, że kto w coś wierzy, ten coś będzie mieć. Kto wierzy, ten ma. I kiedy wrócimy do Ewangelii Marka, 11 rozdziału, 24 wersetu, czytamy, że Jezus przykazuje nam, abyśmy wierzyli, że w trakcie modlitwy, nie czekając na to, kiedy coś zobaczymy lub kiedy coś poczujemy, abyśmy byli przekonani, że to, co prosimy, już to mamy. Że to, co prosimy, to jest w Bożej woli, jest w Bożym zamiarze. Możemy zadać sobie jedno wielkie pytanie, czy zawsze Bożą wolą jest, aby Bóg nas uzdrawiał? Chcę to by odpowiedzieć 3 polskimi literami. Tak. To jest zawsze w Bożej woli. Czemu dzieje się tak, że jedni uzdrawiani są od razu, inni z naszego punktu widzenia nigdy, a zatem nigdy, to ja bym zadał jeszcze cały szereg pytań, to ja na takie pytanie tobie nie odpowiem. To są pytania, które prawdopodobnie nie ma odpowiedzi. Ale jedno jest pewne, że jeżeli damy się ograbić z wiary, jeżeli damy się ograbić z wewnętrznego przekonania i będziemy patrzeć na to, co nas otacza, a nie to, co mówi Boże Słowo, to zdecydowanie łatwiej jest nam przestać wierzyć. Ale czy ostatecznie lepiej jest przestać wierzyć, czy ostatecznie lepiej jest trwać w wierze? Wybieram trwać w wierze i zachęcam Ciebie do tego wyboru i do tego zachęca nas Chrystus. Kto wierzy, ten ma. Więc kiedy czytamy ten fragment, Jezus pokazuje nam, abyśmy wierzyli, że w trakcie modlitwy, nie czekając, aż coś zobaczymy lub poczujemy, byśmy przyjęli to, co prosiliśmy w przypadku spełnienia tego warunku, że naprawdę w naszym sercu ta wiara to przyjmuje, to Chrystus mówi, będziecie to mieć. I kiedy dotykamy tematu wiary, to jest to temat tak trudny, że z jednej strony tak łatwo się o niego pokłócić, a z drugiej strony tak łatwo się z nim zgodzić. Bo mówimy na temat wiary. I wiara ku uzdrowieniu działa dokładnie tak samo, jak wiara ku uzyskaniu przebaczenia. Wiecie, nam jest stosunkowo prosto wyznać Bogu grzechy i czy nie czujemy się wtedy lekko? Czy jeśli ktoś nam przebacza, schodząc na poziom relacji międzyludzkich, jeżeli ktoś nam coś przebacza, jeżeli dzieje się jakiś problem w naszej relacji, załóżmy problem małżeński. U nas to jest jakby częścią naszego życia, nie wiem jak w twoim życiu, że zdarzają się jakieś kłótnie małżeńskie. Więc kiedy ja coś przebaczam, kiedy moja żona coś mi przebacza, kiedy my się za coś przepraszamy, to następuje swego rodzaju takie uwolnienie relacji i z zachmurzonego nieba, które jest nad naszą relacją, pojawia się słońce. To jest normalne, tak? To jest normalne. Kiedy wyznajemy nasze grzechy Panu Bogu, to jest to normalne, jest to absolutnie normalne, że czujemy się bardziej lekko. Więc wiara ku uzdrowieniu działa dokładnie tak samo jak wiara ku uzyskaniu przebaczenia, ku uzyskaniu zbawienia. I musimy uwierzyć Słowo Boga, że nam wybaczono, zanim pojawia się zmiana w naszym odczuciu. Wiecie, ja po raz pierwszy swoje życie świadomie Chrystusowi oddałem w czerwcu 2003 roku i ja naprawdę czułem się takim lekkim nastolatkiem, miałem 16 lat, takim wolnym człowiekiem, który dostał wtedy zupełnie nieświadomy od życia coś niesamowitego. To było na tyle niesamowite, że mogłem spędzić swoje życie w absolutnej czystości seksualnej. To sprawiło, że mogłem być daleki od wszelkich używek, które wtedy już były dość mocno popularne na rynku, a mówimy o 2003 roku, a przecież problemy z używkami były już znacznie, znacznie wcześniej. To jest moment, w którym ja mogłem mieć środowisko ludzi, którzy, jasne, że mieliśmy swoje, tak mówiąc kolokwialnie, przypały, natomiast mogłem się rozwijać, mogłem mieć tą szczęście i tą radość życia naprawdę daleko od wszelkich pokus, od wszelkiego grzechu, co sprawiło, że moje życie dorosłe jest na pewno dużo bardziej wolne emocjonalnie. I to jest niesamowite. I czułem się wtedy lekki. A powiedziałem, i może to wychwyciłeś, że kiedy po raz pierwszy, i czy potem, jak powiedziałem o tych kolokwialnie rzecz biorąc, przypałach, wiem, że wracałem do Jezusa, tak wracałem. Natomiast no wyobrażacie sobie, mając wielu znajomych, to potem były te wszystkie osiemnastki i te wszystkie inne historie i tam studia, jakieś inne rzeczy. Więc gdzieś tam czasami miałem potrzebę wrócić do Pana Boga. Patrzę na wasze twarze, tam część z was się uśmiecha, wiecie o czym mówię, część z was udaje, że nie wie o czym mówię, dobra. Więc miałem to poczucie, kiedy wyznawałem Bogu grzech, że po prostu czułem się lekko. Nie wiem, czy wiesz o czym mówię, bo być może nie musiałeś tego doświadczać, ale jest to naprawdę ekscytująca myśl. Wiara to korzystanie z tego, czego właścicielami już się staliśmy. I wiecie, ja czasami sobie lubię tak leniwie pomyśleć. Nie wiem, czy znacie, ale są takie historie, że ktoś dostaje SMS-a albo maila, że dostałeś spadek. Wystarczy podać tylko numer konta, podać swoje podstawowe dane, najlepiej zrobić zdjęcie dowodu osobistego, no i generalnie czekać na pieniądze, nie? Są czasami takie historie, się zdarzają. No i wam muszę opowiedzieć pewną historię w paru zdaniach, że mój kolega dostał telefon z kancelarii notarialnej z Niemiec i dostał informację, że jest spadkobiercą majątku. Od razu wam powiem, że to była prawda i faktycznie dostał ten majątek, żebyście nie myśleli, że wam nawijam makaron na uszy. Natomiast oczywiście, że pierwsza reakcja była taka, że spotkaliśmy się na kawie u nas w pracy, no i zaczęliśmy z tego żartować, nie? Że kurczę, reparacje wojenne jednak stanie się zadość, etc. Ku naszemu zdziwieniu okazało się to prawdą. Okazało się prawdą. Jest to człowiek, który faktycznie miał jakąś rodzinę za naszą, za Odrą. No i wyszło jakby tak, że faktycznie stał się właścicielem całkiem niezłego majątku. I ja czasem bawię się taką myślą, że fajnie by było, gdyby jakiś Niemiec się odezwał. Nie musi być to Niemiec, niech to będzie ktokolwiek. Przecież rodzinę miałem dużą. Może gdzieś coś. Lubię bawić się taką myślą. Ale dlaczego wam o tym mówię? Bo wierzę w to, że zapamiętamy to. A wiara to korzystanie z tego, czego właścicielami się staliśmy. A staliśmy się właścicielami Bożego autorytetu, kiedy oddajemy nasze życie Jezusowi. A staliśmy się właścicielami autorytetu, na podstawie którego, Bożego Słowa, możemy modlić się o chorych. Staliśmy się właścicielami potężnego spadku i potężnego dziedzictwa, które możemy wykorzystywać, kładąc ręce na chorych, a ci uzdrowieni będą. Potrzebujemy wierzyć, że zostajemy wysłuchani podczas modlitwy, że już to mamy, o co poprosiliśmy, zanim to zobaczymy, bo czytamy o tym w pierwszym liście Jana tak. Taka jest zaś ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. To jest taki dość zagmatwany fragment. Jakbym ja teraz siedział i ktoś by mi go czytał, to prawdopodobnie bym pomyślał, kurczę, no nie do końca mi się klei, na szczęście mamy to wyświetlone. Więc jeśli możesz, zanotuj to sobie, jeśli możesz, wróć do tego. Jeśli pojawią się w twoim życiu wątpliwości, czytaj takie fragmenty. Taka jest zaś ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, czy Bożą wolą jest uzdrowienie, absolutnie tak, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. A Chrystus w Ewangelii Marka mówił tak. Wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, o co się modlicie. Proście, a spełni się wam. Z jednej strony mówi, otrzymaliście już to wszystko, o co się modlicie, proście, a spełni się wam. I słowo proście możemy czytać, że mamy prosić tylko raz, proście, a dostaniecie. Ale czytamy też w Bożym Słowie, żebyśmy pukali. Czytamy słowo proście, możemy też jasno do naszego życia zaimplementować, że czasami może to być jakiś dłuższy proces. Czasami to pukanie będzie trwało troszkę dłużej. W moim przypadku trwa na tyle długo, że spotkałem się już naprawdę z bardzo złymi emocjami, które mój organizm we mnie generował, które mój umysł próbował przejmować moje ciało i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest normalne, ale prośmy naszego Boga bez względu na to, co widzimy. Drugi punkt to narodziny wiary. I znowu, kurczę, z tymi Ewangeliami mam list do Rzymian, nie Ewangelia, to jest list do Rzymian. Wiara zatem rodzi się dzięki przesłaniu, a treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. I nie wiem, czy tutaj faktycznie pojawią się dwa tłumaczenia, bo jeśli popełniłem modno, to będzie tylko jedno, ale ja wcześniej czytając Biblię Warszawską, tak musiałem czytać ten fragment. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. I mi było czasami jakby ciężko złapać, o co chodzi w tym fragmencie. Ale kiedy czytam innego rodzaju tłumaczenie, wiara zatem rodzi się dzięki przesłaniu, a treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. To z jednej strony jest to dokładnie ten sam sens, ale jakoś prościej jest to przez mój umysł przepuścić. Chwała Bogu za różne tłumaczenia Bożego Słowa. A dziś szczególnie słuchamy właśnie takich słów Chrystusa. Wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, co się modlicie, prosicie, a spełni się wam. I to jest niesamowite, bo wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe i inne tłumaczenie, ja to przeczytam jeszcze raz, treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. Dla mnie treścią przesłania, jakim muszę się kierować na co dzień, jest Boże Słowo. Ja otwieram akurat w tym przypadku tą piękną moją Biblię w skórzanej oprawie, natomiast na co dzień częściej sięgam do mojej elektronicznej wersji na telefonie i powiem wam, dobrze jest się uzależnić od różnych aplikacji, na przykład takich jak YouVersion. Dobrze jest się uzależnić, żeby mieć takie poczucie na koniec dnia, że czegoś nie zrobiłem. I o ile nie jest to Facebook czy Instagram, a właśnie YouVersion, to naprawdę dobrze jest się uzależnić od pewnych aplikacji. I tego też Tobie życzę i sobie, abyśmy byli uzależnieni od Bożego Słowa, abyśmy byli uzależnieni od tego, co rodzi naszą wiarę. A naszą wiarę rodzi Boże Słowo. Naszą wiarę rodzi to, co wypowiada Chrystus do naszego życia. Wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, co się modlicie i prosicie, a spełni się wam. I Francis, a właściwie Fred Francis Bosworth w swojej książce Chrystus Uzdrowiciel, z której bardzo mocno korzystam, kiedy rozmawiamy, kiedy mówimy sobie na temat uzdrowienia, właściwie nie tylko z tej książki, ale powiedzmy to jest taka moja istotna lektura, powiedział tak. Wiara oznacza, że opuściliśmy sferę zmysłów. I nie wiem jak ty, ale ja mam z tym mały problem. Opuścić sferę zmysłów. Ja mam z tym mały problem. O, możesz mi powiedzieć, no masz problem, dlatego tak długo chorujesz. Nie skłamiesz, mówiąc tak. I nie mam z tym problemu, jeśli tak powiesz. Wiara oznacza, że opuściliśmy sferę zmysłów. I trzeci punkt, sześć zmysłów. I kiedy zacząłem czytać o tym sześć zmysłów, przypomniało mi się, że zdaje się był to 98 albo 99 rok. Kto szybko teraz jest w stanie, to pewno sprawdzi i zaraz mi krzyknie. Został wyreżyserowany i wyszedł tak, do produkcji film taki bardzo niefajny, absolutnie wam go nie polecam, Szósty Zmysł. To jest jakiś taki thriller, horror. No a generalnie tam jakby się kończy, że zresztą nieważne. Ja pamiętam jeszcze, to były czasy, wyobraźcie sobie, kiedy w Oleśnie było kino. To był który? 98? Dziewiąty. Ktoś to tak dziewiąty. A teraz, słuchajcie, nie wstydźcie się, jakby to nie jest problem. Ja też to oglądałem, więc jeśli oglądałeś, to nie krępuj się. Powiedzmy 99. To jest film z Bruce'em Willisem, zdaje się. I ja pamiętam, jak mój kolega, taki zacny kinoman, dzięki Bogu też już jest naszym bratem w Chrystusie, zaprosił nas do kina i zorganizowaliśmy sobie wyjście do kina, mając 11 lat, na thriller horror. Nie pamiętam, co też mojemu ojcu powiedziałem, żeby dał mi kasę na ten bilet. Na pewno nieprawdę. No ale poszliśmy do tego kina. To w Oleśnie kino było kiedyś takie, że były pojedyncze krzesła, a później to tak naprawdę była kinodyskoteka. W tygodniu było kino, a w piątek i sobotę tam była dyskoteka. I tam były takie boksy, skupiliśmy sobie jakiś popcorn, coś tam. I ja pamiętam, że tak żałowałem, że poszedłem na ten film. Ja przyznaję wam, przez tą moją nadwrażliwość, ja nienawidzę to jest złe słowo, bo to jest brzydko czegoś nienawidzić. Ja mam problem z filmami science fiction i mam problem z horrorami, thrillerami. Generalnie w ogóle mam problem z oglądaniem filmów, bo jak oglądamy z moją żoną jakiś film, to tak jak widzę, że jest 15 minut do końca, to ja już hop do łazienki, ząbki umyć, ciach już do łóżeczka, bo jakoś te końcówki, a już szczególnie w jakichś thrillerach, to tam jest już takie duże napięcie, że ja to generalnie od napięcia uciekam. Nawet jak miałem zamontować gniazdka w biurze mojej żony, to poprosiłem brata Michała, aby to zrobił. Więc ja od napięcia uciekam. I oczywiście to tak żartując, bo w życiu nie da się uciekać od wszystkich napięć i czasami się po prostu trzeba z nimi zmierzyć. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ten film Szósty Zmysł, a mówię to po to, żebyśmy znowu zapamiętali, on mi się jakoś źle wspomina i mówienie teraz o tych sześciu zmysłach, mam jakiś zgrzyt w głowie, no ale pomówmy o tym. Dla zmysłu słuchu zapach nie istnieje. Dla zmysłu słuchu zapach nie istnieje. I moglibyśmy tak wymieniać. Dla zapachu niekoniecznie istnieje wzrok. To znaczy ja wiem, że myjemy oczami i kiedy widzimy coś fajnego, jakieś fajne mięsko, pozdrawiam wszelkich wegetarian, jak widzimy fajne mięsko, to ja widząc konsystencję tego mięska, wiem, czy ono będzie chrupiące, czy ono będzie mi smakować, jak jeszcze coś jest obok tego mięska i wiecie, tutaj głodomory, no to wiedzą, o czym mówię. Więc można jeść też oczami, ja to rozumiem, ale jakby zgodzicie się co do zasady, że dla zmysłu słuchu zapach nie istnieje, dla zapachu nie może, niekoniecznie musi istnieć wzrok i generalnie jest to też naturalne, że ludzie, którzy nie widzą, mają wyostrzony słuch, mają wyostrzony węch. Ci, którzy nie słyszą, być może lepiej widzą i tak dalej, i tak dalej. To, co przyjmujemy przez wiarę na podstawie Ewangelii Marka i dzisiaj to przeczytam po raz kolejny, więc mam nadzieję, że to zapamiętamy. Wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, co się modlicie, prosicie, a spełni się wam. To wszystko nie istnieje dla pięciu naturalnych zmysłów. Dla naszego wzroku, dla naszego węchu, dla naszego słuchu, dla dotyku i dla naszego smaku to nie istnieje. I wiara w jakimś głębokim cudzysłowie jest naszym szóstym zmysłem, którym zostaliśmy obdarowani przez Boga. I nie wątpimy w rzeczy, pomyślmy o tym, nie wątpimy w istnienie rzeczy, nie wątpimy w istnienie rzeczy, które widzimy, nawet jeśli nie możemy poczuć ich smaku. Czy wątpisz, że tutaj stoi worytka gitara? Czy jesteś w stanie powiedzieć mi, jak ona smakuje? Znaczy ja wam powiem, że ja wiem, jak ona smakuje, ale to już inny temat. Przyznam wam się, jako dziecko zdarzało mi się jeść glinę, jeść drewno, jestem jeszcze z tego pokolenia. Więc jakby, no. Więc mogę sobie wyobrazić, jak może ta gitara smakować, ale to też zupełnie na marginesie. Nie wątpimy w istnienie rzeczy, które widzimy, nawet jeśli nie możemy poczuć ich smaku, zapachu albo usłyszeć ich dźwięku. Kiedy zamknęlibyśmy oczy, jeśli masz minimalne pojęcie na temat instrumentów, to kiedy ktoś odegra coś na jakimś instrumencie, ty powiesz, co to za instrument. Ale gdybym dał tobie posmakować jakiś instrument, czy byłbyś w stanie powiedzieć mi, co to za instrument? No nie. Więc nie wątpimy w istnienie rzeczy, które widzimy, nawet jeśli nie możemy poczuć ich smaku, zapachu albo usłyszeć ich dźwięku. I pojawia się zatem bardzo logiczne pytanie, czemu brak możliwości zobaczenia lub odczucia błogosławieństwa, które przyjmujemy przez wiarę, nazwijmy to właśnie szóstym zmysłem w cudzysłowie, miałoby być powodem, abyśmy wątpili w ich istnienie. Ja wam powiedziałem, że ja mam swego rodzaju logiczny problem, ale z drugiej strony pojawia się logiczne odbicie tego problemu. Czemu więc brak możliwości zobaczenia lub odczucia błogosławieństw, które przyjmuję przez wiarę, czy ja widzę, modląc się o swój układ pokarmowy, czy ja go widzę tam w środku? Nie. Widzieli go lekarze, którzy do mnie zaglądali. Żartobliwie mówiłem o tym, że mam nadzieję, że najpierw zaglądali górą, a potem dołem i nie na odwrót. Ale działo się to kilka razy i kiedy się wybudzałem, bo byłem pod pełną narkozą, no to właśnie tak żartowałem z tymi paniami pielęgniarkami, a one takie były, że ha, 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 ha. A więc cwaniaczek się znalazł. Zatem pojawia się logiczne pytanie, czemu więc brak możliwości zobaczenia lub odczucia pewnych błogosławieństw, które przyjmujemy przez wiarę, miałoby być powodem, abyśmy wątpili w ich istnienie. Nie powinienem wątpić, modląc się o czyjeś uzdrowienie, że on zostanie uzdrowiony, albo właśnie jego uzdrowienie się zaczyna, choć tego nie widzę i nie czuję tego. I Paweł w liście do Koryntian pisze, człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego, są one dla niego głupstwem. Nie jest w stanie ich pojąć, gdyż trzeba je duchowo rozsądzić. Jest człowiek zmysłowy, który kieruje się swoimi zmysłami i nie przyjmuje spraw Ducha Bożego. A więc poprzez wiarę, nazwijmy tą szóstym zmysłem, o tym właśnie pisał też w swojej książce, między innymi o tym właśnie Fred Francis Bosworth, jesteśmy w stanie widzieć, brać i zachowywać błogosławieństwa, które Bóg nam daje. Jesteśmy w stanie widzieć te błogosławieństwa, brać je i utrzymywać, zachowywać. I kilka myśli, bardzo szybko. Jeżeli staramy się uzyskać od naszych naturalnych oczu potwierdzenie, że Bóg wysłuchał naszą modlitwę, to postępujemy równie śmiesznie, jak gdybyśmy chcieli zobaczyć coś uszami albo usłyszeć coś oczami. Każdy z naszych zmysłów działa niezależnie od pozostałych. Widzimy coś, czego nie słyszymy, słyszymy coś, czego nie widzimy i tak dalej. Wiara ufa, pomimo że zmysły świadczą przeciwko niej. I ja tego doświadczyłem wiele razy w moim życiu. Aby uczyć się ufać, pomimo że zmysły świadczą przeciwko temu. Abraham przyjął Boże Słowo, choć natura pokazywała mu dowody na to, że jest to absolutnie niewykonalne. Oni mieli postolat, kiedy urodziło się ich dziecko. I czy tylko dla mnie to jest trudne, to o czym ja mówię teraz? Czy dla ciebie to też jest trudne? Czy tylko dla mnie to jest trudne i czy ciągle wymaga właściwego nastawienia? Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś, ja wiem, że mnie zawsze wysłuchujesz. I chcę wam powiedzieć tylko tak. Zanim zobaczymy lub odczujemy przez zmysły jakąkolwiek zmianę, mamy wierzyć, że nasza prośba jest wysłuchana i uczyć się dziękować Chrystusowi. Bo Bóg działa, gdy trwamy w wierze. I to jest naprawdę trudne. To jest tak trudne, kiedy patrzymy na to przez pryzmat naszego ciała, przez pryzmat naszych zmysłów, to jest po prostu niemożliwe. Ale jeśli otwieramy się na Boże działanie, to jest to absolutnie możliwe. Drugi list do Koryntian mówi tak, rozdział 4, werset 18. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. I ja już mam tutaj problem. Ja mam w ogóle problem z Biblią, jak zauważyliście. Kiedy czytam, to jakoś tak Nie wiem czemu, ale kręcą mnie te fragmenty, które są problematyczne. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że patrzymy na coś, co jest niewidzialne? To brzmi dziwacznie, prawda? Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. I druga część tego fragmentu odkrywa nam pewną zagadkę. Że mówiąc na temat wiary i patrząc na to, co jest niewidoczne, mówimy o pewnej zagadce, mówimy o czymś, co dla wielu ludzi jest odrzucające i odrzucają to, że jak może istnieć życie wieczne i tak dalej. Ale chcę tobie powiedzieć, że w Bożym Słowie jest zapisane, że Bóg zapisał wieczność w naszych sercach i tak naprawdę w życiu wielu ludzi jest ogromna tęsknota za czymś więcej, za czymś, co jest niewidzialne. Wielu ludzi ma to poczucie pustki, słynne poczucie pustki. Wielu ludzi ma to poczucie braku spełnienia i to spełnienie dają im różne rzeczy. I wiecie, ja znam mnóstwo ludzi niewierzących, którzy mówią, że są absolutnie spełnieni, radośni i cieszą się swoim życiem. I złapałem się nawet na tym, że czasami im zazdroszczę, bo u mnie jest jakiś rodzaj niespełnienia, u mnie jest rodzaj jakiegoś wyrzutu do Pana Boga, u mnie jest jakiś rodzaj nienasycenia, niedosytu, niedojedzenia tego, co Biblia mówi, że Bóg położył na stole przede mną. I to jest trudne, ale musimy nauczyć się wpatrywać to, co niewidzialne. I logicznie rzecz biorąc jest to niemożliwe, wpatrywać się to w to, co niewidzialne, ale tak naprawdę wiele zależy od, i punkt czwarty, praktycznie ostatni, właściwej postawy naszego umysłu. I mój umysł jest pod panowaniem zmysłów. Kiedy mój umysł jest pod panowaniem zmysłów, to jest pod ogromną presją niepewności. I pozwólcie, że powiem wam to w krótkich słowach. Kiedy widzę pewne symptomy mojej choroby, kiedy widzę pewne symptomy, jakby wiecie, mówiąc prosto, swego rodzaju niedożywienia, niedokarmienia, jakiejś słabości, jakichś innych problemów zdrowotnych związanych z drżeniem rąk, związanych z brakiem koncentracji, związanych z depresyjnymi myślami, związanych z takim poczuciem, że mój czas już się tutaj kończy i tak dalej, to pod czyim panowaniem jestem? Pod panowaniem moich zmysłów i tego, co widzę. Ale kiedy mój umysł poddaje i jak mówi Paweł, zmuszam wszelką myśl do poddania w posłuszeństwo Chrystusowi, a wiara moja rodzi się z tego, co mówi Chrystus. A więc kiedy poddaję moje myśli, atakując je Bożym Słowem, kiedy otulam je Bożym Słowem, kiedy jakby wkładam to, co widoczne, w to, co niewidzialne, nie wiem, czy ja to mówię sensownie, nie wiem, czy wy to odbieracie jako coś normalnego, czy może myślicie, że zwariowałem. Jeśli tak robię, to naprawdę przychodzi niesamowity pokój do mojego życia. I mogę czytać Księgę Kapłańską i wypełnia mnie pokój. I mogę czytać treny i wypełnia mnie pokój. Mogę czytać psalmy i wypełnia mnie jeszcze większy pokój. I mogę czytać wersety, które są dla mnie totalnie nielogiczne i myślę, że one są jakby niepotrzebne w Bożym Słowie, ale ogarnia mnie wielki, święty, Boży pokój. Bo właściwa postawa umysłu to zmuszanie, aby poddać wszelką myśl pod panowanie Chrystusowi. Wiara zatem rodzi się dzięki przesłaniu, a treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. Nie wiem, czy wiecie, to był wczoraj werset dnia w YouVersion. A więc wyświetli mi się taki piękny plakat, takie piękne zdjęcie. Ja kocham te zdjęcia, kocham te grafiki, więc ja sobie je lajkuję i przerzucam do swojej biblioteczki, robię sobie jakiś obrazek z tego. Trzeba żyć, będąc otoczonym Bożym Słowem. Jeśli chcesz żyć życiem pełnym wiary, jeśli chcesz uczyć się wpatrywać w to, co nielogiczne, jeśli chcesz się nauczyć wpatrywać, przepraszam, nie to, co nielogiczne, ale w to, co niewidzialne, to karm się Bożym Słowem. Bo właściwa postawa umysłu rodzi się z tego, że czytamy i jesteśmy zatopieni w Bożym Słowie. I ostatnia rzecz, najpierw mieć, a potem ujrzeć. Jezus każe nam wierzyć, że kiedy się modlimy, to mamy przyjąć to, co prosiliśmy, zanim to coś przybierze widzialną formę. Dla naszych pięciu zmysłów to jest kompletnie nielogiczne. Dla świata, w którym żyjemy, jest to kompletnie nielogiczne. Zdradzę wam, że kocham oglądać na YouTubie YouTuberów, którzy podróżują po świecie. Ja nie będę wam zdradzał, kogo oglądam, ale możemy gdzieś tam prywatnie porozmawiać. I lubię oglądać z zaciekawieniem takim, powiedzmy, antropologicznym, jak wygląda życie ludzi na zupełnie innej szerokości geograficznej. Lubię obserwować ludzką kulturę, lubię obserwować ich podejście do życia, lubię jakby oglądać, od dziecka to lubiłem. Może pewnie z jakiegoś powodu właśnie z tej racji wybrałem studia socjologiczne, choć marzyłem o psychologii. To lubię to oglądać i lubię patrzeć, jak ludzie mają absolutnie inne i często zupełnie inne, dużo bardziej złożone albo mniej złożone, bardziej proste podejście do życia, podejście do życia wiecznego, podejście do metafizyki, do wiary. I coś, co dla nas jest kompletnie nielogiczne, dla innych ludzi jest kompletnie logiczne, bo my żyjemy tutaj, na tej szerokości geograficznej, w Oleśnie, w mieście dobrobytu. Nieważne, ile masz w portfelu, chcę tobie powiedzieć, że żyjesz naprawdę w bogatym kraju i naprawdę dosięgło nas dużo Bożego błogosławieństwa, bo za naszą wschodnią granicą dzieje się wojna i mamy dzisiaj tutaj, choćby na naszym nabożeństwie, braci i siostry narodu ukraińskiego. I to wcale nie jest tak daleko i dużo złych rzeczy dzieje się na świecie. My mamy to szczęście, że żyjemy w błogosławionym kraju i już zostawmy kwestie polityczne, które czasami nas tak bardzo dotykają. Najpierw mieć, potem ujrzeć. I Boże dary istnieją w postaci początkowo niewidzialnej, zanim stają się widzialne. Pokaż mi Twoje zbawienie. Pokaż mi jakby tak fizycznie. Masz je gdzieś w pudełku zamknięte, ja mogę przyjść dzisiaj do Ciebie na kawę i Ty mi pokażesz, Mateusz, to jest moje zbawienie. Nie. Ja je widzę po Twoim życiu. Ja je widzę po Twoim uśmiechu, ja je widzę po Twojej twarzy, ja je widzę po tym, kiedy uwielbiamy Pana Jezusa. Ja widzę, co czytasz w Bożym Słowie, ja widzę, jak się wypowiadasz. Ja mówię teraz o sobie. Ja widzę, jak traktujesz swoje dzieci, jak widzę, jak traktujesz swoją żonę. Ja widzę, jakie masz poczucie gnębienia przez swoje sumienie, kiedy zrobisz jakiś grzech, kiedy wieczorem przychodzi do tego słynnego rachunku sumienia, myślisz sobie, to i to było złe. To jest owoc mojego zbawienia. Ono nie jest widzialne na pierwszy rzut oka. Boże dary istnieją w postaci początkowo niewidzialnej. Mamy je najpierw w sferze wiary, a później w sferze zmysłów. Wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, o co się modlicie i prosicie, a spełni się wam. I chciałbym zakończyć tym, żebyśmy się za chwilę modlili, ale chciałbym zakończyć taką myślą. Jezus polecił nam, abyśmy, gdy tylko się pomodlimy, uwierzyli, że przyjęliśmy w niewidzialnej postaci to, o co prosiliśmy, a wtedy On zmienia formę tego błogosławieństwa na widzialną, fizyczną i materialną. Przeczytam to jeszcze raz. Jezus polecił nam, abyśmy, gdy tylko pomodlimy się, uwierzyli, że przyjęliśmy w niewidzialnej postaci to, o co prosiliśmy, a wtedy On zmienia formę tego błogosławieństwa na widzialną, fizyczną i materialną. Kiedy modlę się o chorych, lubię wyobrażać sobie, że ich defekt, który jest widoczny, nagle będzie się zmieniał pod moimi rękami. Kiedy modlę się o swoje jelita, kiedy ludzie modlili się o mnie, to ja wiele razy doświadczałem wręcz fizycznego poruszania się czegoś wewnątrz mnie. Mnie. To jest trudne słowo wbrew pozorom w języku polskim, kiedy jest M i N po M. Mnie. Lubię sobie to wyobrazić, bo wiecie, że Bóg dał nam też wyobraźnię, ale to inny temat, mam nadzieję kiedyś go poruszyć po to, abyśmy widzieli też Boże rzeczy. To jest piękne. I czasami możemy podeprzeć się naszą wyobraźnią, ale możemy podeprzeć się przede wszystkim Bożym Słowem. Chrystus nikomu nie odmówił zdrowienia. I przeczytam fragment, który czytałem na początku i który przyświeca wszystkim moim wypowiedziom na temat uzdrowienia, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. I za chwilę będziemy się modlić. I jeśli jesteś człowiekiem, który potrzebuje uzdrowienia i wychodziłeś już wielokrotnie do modlitwy i nic się nie działo i myślisz sobie, zacznę pielgrzymować w oglądaniu, a nie w wierze. Nawet jeśli tego nie mówisz, to po prostu zacząłeś tak robić. To chcę Ciebie dzisiaj zachęcić. Niech Duch Święty Ciebie zachęci, abyś zaczął pielgrzymować w wierze, a nie w oglądaniu. Mnie ludzie, między innymi nasi pastorzy, zachęcali, abym zawsze wychodził do modlitwy, kiedy modlimy się o chorych. Czy mi się chciało zawsze wychodzić? No domyślacie się, że nie. Ale czy wychodziłem? W 95% tak. Możemy być tak jak ten Louis Define, który będzie mu uciekać od Bożego błogosławieństwa, ale możemy być ludźmi, którzy będą wykazywać ciągle i ciągle chęć budowania swojej wiary i szukania tego, co niewidzialne, wpatrywania się w tego, co niewidzialne. To jest podróż, w którą Bóg zabiera nas, ludzi, którzy wybieramy, aby podążać za Chrystusem, aby nie poddawać się zniechęceniu, aby ćwiczyć swoją wiarę, aby się w tym rozwijać, aby prowadzić do zrodzenia w swoje, aby prowadzić do zrodzenia w sobie wiary poprzez to, co mówi Jezus. Zatopienie się w Bożym Słowie, wpatrywanie się w to, co niewidzialne, pielęgnowanie swojej wiary, nastawienie umysłu poprzez poddanie naszej myśli pod panowanie Chrystusa. Wszystko to po to, aby doświadczyć, aby najpierw mieć, a później ujrzeć. Bo w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. I nie wiem, z czym się dzisiaj zmagasz. Może są to sprawy na tyle irytujące nawet ciebie i może zawstydzające, że nie będziesz wychodził, aby ktoś się o ciebie modlił. Ale chciałbym, żebyś podniósł, czy też podniosła rękę do Pana Jezusa dzisiaj. Poprosiła Go o to, aby Ciebie uzdrowił. A jeśli masz sobie tą odwagę, jeśli masz tą chęć, to możesz wyjść. Jest tutaj kilka osób, które na pewno zechce modlić się z Tobą o uzdrowienie. Bo chcemy wpatrywać się w to, co niewidzialne. Chcemy pielgrzymować w wierze, a nie w oglądaniu. I ja gorąco wierzę w to, co jest często głoszone z tego miejsca, że to miejsce będzie wolne od raka, od wszelkiej choroby. I w tym miejscu będziemy oglądać powstających z wózków i ludzi, którzy mieli już swoje dni policzone, ale ich dni nagle zaczynają wyglądać zupełnie inaczej. Chcemy się o to modlić. Chcemy się modlić o Twoje zdrowie.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.